Proszę Państwa, w studiu Radia Doksa psycholog Ewa Mitoraj, witam serdecznie.
Witam.
Katarzyna Miążek, witam Cię.
Dobry wieczór.
I panowie Rafał Lasek, inicjatywa Tato Net z Kluczborka, witam pana serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Mirosław Śnigurski, prywatnie tato trójki dzieci, ale także nauczyciel, pedagog, dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 2 i teraz jeszcze też...
Z oddziałami gimnazjalnymi.
Z oddziałami gimnazjalnymi. Odnalazł się pan, jak widzę.
Nie.
Jeszcze nie.
Nie.
No dobra, no ale postaramy się odnaleźć w programie. Proszę Państwa, co w ogóle rozumiemy pod pojęciem krzywdy? Bo kiedy mówimy, zostawiamy te dwa słowa krzywda i dziecko, to zakładamy, że dzieje się coś złego, tak? Że odbywa się jakaś przemoc, są jakieś negatywne zachowania. Z czym Wam się to kojarzy? Krzywda dziecka.
No zdecydowanie tak od razu patrzę na małe dzieci, czyli małemu dziecku coś zabrano, bo to mu nóż na przykład i on płacze i wszyscy dorośli patrzymy na niego, o krzywda się dziecku stała, i bo zrobiliśmy coś, z czego nie jest zadowolony.
Co jeszcze? Kiedy jest dziecku dzieje się krzywda? Co się wam kojarzy z tą krzywdą dziecka i jak to paradoksalnie potem będziemy kojarzyć inne sytuacje właśnie z tym pojęciem?
Mnie krzywda dziecka kojarzy się z przemocą, czyli z przekraczaniem jakiejś granicy, która jest nieprzekraczalna, czy to wobec dziecka, czy to wobec dorosłego. I może to być krzywda fizyczna, czyli jakaś napaść, czy atak, czy użycie siły, a może być psychiczna.
Oprócz tego jeszcze zaniedbanie też jest krzywdą dla dziecka, mimo że nie jest to przemoc. Tak potocznie rozumiane, ani psychicznie, ani psychiczne, ani fizyczne.
Panie Rafale, do kolekcji jakieś skojarzenie?
No ja tu chyba byłbym też w tą stronę.
Że nóż krzywda... dziecku zebrali.
Znaczy nie może, że nóż, ale przykrość. No właśnie jakoś tak, nie wiem, te moje myśli w stronę małych dzieci, smoczek wypadł, jest dla dziecka krzywda. No ta przykrość, bo od tego się chyba zaczyna. Znaczy te nasze wychowanie i problemy i klosze i różne rzeczy, no że... Dla dziecka małego krzywda to będzie, jest mi smutno, zabrali mi zabawki z piaskownicy, płaczę, koniec świata, jak tak człowiek popatrzy na tego malucha, to on tak się drze, jakby nie wiadomo, co się stało, tak? Więc już dla niego to będzie krzywda, taka przykrość, no, trudność życiowa.
Głównie te negatywne historie, te negatywne skojarzenia, które mieszczą się w takim bardzo szerokim pojęciu krzywdy, krzyki, bicie, zaniedbania, przemoc psychiczna, fizyczna, utrata czegoś, niezaspokojenie jakiejś potrzeby. Czy bywają jednak, słuchajcie, takie zachowania rodziców, które mimo że czynione w najlepszych intencjach i przede wszystkim dla dobra dziecka, po prostu je krzywdzą albo zwyczajnie dzieciom nie służą. Czyli tak jak brak pewnych rzeczy może być krzywdą, czy nadmiar także może nią być. I czego?
No takim naczelnym grzechem rodziców to jest niestawianie granic, nieprzestrzeganie zasad. W myśl tego, że dziecko małe nie rozumie, ma jeszcze czas, nauczy się, nie należy... do tego jakoś tam przymuszać czy mobilizować. To na pewno jest krzywda dla dziecka, jak również zaspokajanie wszelkich zachcianek. Czyli powiedzmy takie popularnie się mówi, że dziecko rozpuszcza. Ale mało tego, teraz nie tylko spełnianie zachcianek, ale niejako wyprzedzanie jakichkolwiek zachcianek dzieci. Czyli rodzice kupują coś, myśląc, że dziecku to się spodoba. Czyli dziecko w ogóle nie ma czegoś takiego, jak takie dzieci nie mają takiej potrzeby, takiego związku nienasyconego, czyli ja coś chcę. Tylko wszystko mam, zanim jeszcze pomyślę. To też jest krzywda.
No krzywda i też pytanie, czy nie za często znak naszych czasów tego typu podejście. Myśleliście kiedyś o swoich zachowaniach, o swoich dobrych chęciach i czynach, które za tym idą? Czy przyszła gdzieś kiedyś taka refleksja? No może niekoniecznie tędy droga, bo to wcale nie musi im służyć. A chcieliście dobrze po prostu.
Mhm. Myślę, że to w życiu każdego rodzica zdarza się i to zdarza się dość często, bo... No, rodzicielstwo jest uczeniem się tej drogi. Ponadto wydaje mi się, każdy, kto ma więcej niż jedno dziecko, doświadcza każdego dnia też tego, że zaspokajanie potrzeb czy współpraca z dzieckiem różni się tak samo, jak każde dziecko nasze się różni. Także trzeba się po prostu na każdym etapie życia uczyć tego człowieka, który jest zupełnie inny też jako małe dziecko, jako starsze dziecko, a dodatkowo jeśli ma się kilku w rodzinie, no to trzeba się uczyć każdego z nich osobno, bo każdy z dzieci ma różne potrzeby i różnie należy je też zaspokajać.
Jakie to są postawy, jakie to są zachowania, które mimo że czynione w dobrej wierze, rzeczywiście dzieci mogą skrzywdzić, kiedy obserwujecie ze swojego własnego podwórka swoich dzieci, ale także z szerszej perspektywy choćby szkolnej?
No, dyrektor szkoły krzywdzi dzieci, bo po pierwsze przerwy są tylko 10-minutowe, a lekcje 45-minutowe i chętnie dzieci by to zmieniły. Natomiast kiedy już zostaną dorosłymi, to nie mają wątpliwości, że to tak musi być ułożone. Krzywdzę swoich uczniów poważnie, bo na terenie szkoły nie można kupić napojów gazowanych albo tych ziemniaków inaczej pokrojonych i oni też mają takie poczucie krzywdy, że przecież ktoś inny szedł koło sklepu, mógł sobie kupić. Taka rzecz troszkę względna. Patrzę na moją trójkę dzieci.
W odwrotną stronę.
Tak,
nie?
Patrzę na moją trójkę dzieci i to, co mogło być krzywdą dla Kacperka, na pewno nie było dla Oli czy dla Kuby, bo dla Kacpra to było zupełnie inne pojęcie i można by to zupełnie inaczej ocenić, więc ten odbiór w drugą stronę jest troszkę inny, kiedy tą krzywdę komuś.
Czyli niestety nie krzywdzi pan swoich uczniów. Mówimy właśnie o tych sytuacjach, tym zróżnicowaniu, o którym już też Kasia mówiła. Tak, jakby odwracając tą sytuację. Dzieci chcą, to my im pewne rzeczy dajemy, tak? Chcą tych ziemniaczków pokrojonych na cienko, chcą różnych innych rzeczy. My im to dajemy i tak naprawdę czasami długo nie widzimy, że to, co im dajemy ze szczerego serca i z tego, żeby zaspokoić te ich zachcianki, to wcale im nie służy. Czy to jest trudno nie zauważyć czegoś takiego?
No też myślę, że tutaj pani ładnie powiedziała, uczymy się cały czas być rodzicami i tego rodzicielstwa. No i jednak są takie postawy. Z jednej strony ktoś jest taki dobry, kochany i nie pozwala i omijamy pewne restauracje, a z drugiej strony ktoś jest właśnie dobry i kochany i wjeżdżamy do tych wszystkich restauracji i dajemy wszystko i to też obserwuję w szkole, mając teraz 599 uczniów przy Katowickiej, no to widzę, jak to bywa. To ja zwracam uwagę dziecku, że niewłaściwie się odnosi do mamy, bo mama właśnie powiedziała, skrzywdziła dziecko, bo powiedziała, że musisz wrócić do domu i musisz uczyć. I on jest rozpaczony, krzycze, kopie mamę, jak ty możesz mnie, tak to można odczytać, jak ty możesz mnie tak krzywdzić.
No to jest jakaś konsekwencja, prawda? Prawdopodobnie.
Tak naprawdę brak konsekwencji, tak.
Braku konsekwencji, tak? Umówmy się. Jakie są jeszcze te takie zachowania, które, no myślę, że dookoła nas są, tak? Warto by je nazwać po prostu, by je pokazać, żeby gdzieś tam czasami zapalała nam się taka kontrolka, czy rzeczywiście to, co robimy, myśląc, że to nasze dziecko tak bardzo potrzebuje naszej pomocy, że ono czasami jest tak zmęczone, albo jeszcze nie czas, żeby się pewnych rzeczy nauczyło i robimy to po prostu za dzieci. Znam cię, Kasiu, nie od dziś, wiem, że ty masz taką dużą dawkę takiej samodzielności dla dzieci, że jakby pozwalasz im, to tak naturalnie nie wychodzi, czy generalnie gdzieś to przekombinowałeś, że dzieci trzeba po prostu pewnych rzeczy uczyć, bo to im na dobre wyjdzie.
To znaczy, rzeczywiście nie jest to na co dzień trudne, tym bardziej, że tak jak mówię, muszę to dopasować do czwórki zupełnie innych charakterów. Natomiast wydaje mi się, że podstawą, taką bazą naszego życia rodzinnego jest rzeczywiście trzymanie się zasad. I są takie rzeczy, które są niezmienne, a są takie, o których ja mogę z dziećmi dyskutować. I przyjmuję to jako taki pewnik, trzymamy się tego razem z mężem. I właściwie od najmłodszych lat staramy się też jak najwięcej rzeczy, o których dzieci mogą decydować, zostawiać w ich rękach. Są takie sytuacje, w których ja mówię po prostu białe jest białe, czarne jest czarne i nie ma dyskusji. I rzeczywiście tak to się kończy po jednych, dwóch rzutach na podłogę, kopaniu w takim małym, w młodszym wieku, bo dzieci po prostu nie przyjmują tego do wiadomości i w jakimś momencie muszą sprawdzić, czy rzeczywiście będziemy konsekwentni z tym naszym działaniem. Ale w starszym wieku dzieci wiedzą być może po naszym zachowaniu, czy tonie głosu, że są to sytuacje nieodwołane. Po prostu tak ma być. Być może ich też czasami krzywdzimy, ale naszym zdaniem robimy dobrze. Natomiast są takie sytuacje od małego, w którym pozwalamy im decydować i też zauważyłam, że nawet nasi bliscy, babcie, ciocie, rodzina dziwią się, że na przykład ja trzylatkowi mówię, czy chcę w tej chwili wyjść na dwór, jeśli mam czas, że mogę po prostu dysponować swobodnie. Czy woli zostać w domu i pobawić się na przykład klockami? No to czasami miałam taką reakcję ze strony jakichś bliskich, kogoś, kto przyjechał do nas, na przykład z rodziny. No ale jak dziecko w tym wieku ma zadecydować? Ja uważam, że właśnie od najmłodszego wieku trzeba pewne rzeczy dziecku zostawić do decyzji, bo to też jest coś, czego się musi nauczyć. Spróbuję tak, albo spróbuję inaczej. Chcemy gdzieś iść, ono nie chce, a mówi, okej, to jedno z nas zostaje, zobaczysz, jak to będzie i następnym razem już nie ma problemu. Przeważnie dołącza do do grupy, bo jak słyszy relacje tych, którzy wrócili, nagle się okazuje, że było warto, więc taki system chyba, żeby dzieciom zostawiać dość dużo wolności, ale stawiać wyraźne granice, wydaje mi się, że sprawdza się w naszym domu po prostu.
Ale jeszcze jest takie słowo jak wymaganie. Wymaganie pewnych zachowań, tak? Bo ja nie wiem, cały czas mam gdzieś przed oczami te dzieci takie malutkie, którym się sznuruje buty, potem te dzieci rosną, a te buty się sznuruje dalej. I wierzcie mi, są, one nie są śmieszne. To są po prostu takie, no, bardzo niefajne dla oka też sytuacje, kiedy stoi taki już wyrośnięty jeden czy druga, natomiast naprawdę spotkałam się z sytuacjami, mama klęczy i dalej sznuruje te buty. No to są prawdopodobnie już jakieś takie, no może nie ekstremalne, no ale takie sytuacje bardziej widoczne. Natomiast mam wrażenie, że codzienność niesie sporo takich rzeczy, na które warto chyba uważać. Takich drobiazgów właśnie w robieniu, wymaganiu. To już możesz, nie muszę pewnych rzeczy robić za ciebie. Czy łapaliście się na takich swoich domach ze swoimi dziećmi, na takich historiach?
Powiedzcie Państwo, czy to nie jest tak, że te wymaganie to największe jest od nas?
Tak.
Bo nawiązując do tego sznurowania, u mnie w domu to były rajstopki. Mam 5 córek, więc przerabiałem akcje rajstopki. Ubieranie się, no trzeba było ubrać dziewczyny, bo to wychodzimy, bo gdzieś tam. Ale zdarzały się takie sytuacje, w których dzieci potrafiły, chcąc iść na podwórko, dziewczyny potrafiły się szybciutko same ubrać. Tatuś, już jestem gotowa, ja mogę już iść. Aha, dobra, to od następnego razu ja już, wiecie, ja musiałem poświęcić 15 minut czasu, wstać wcześniej, być gotowy wcześniej, żeby pozwolić, ale to było wymaganie wobec mnie, czy wobec samego siebie. I to czasami ludzi dziwi, bo ja bym to zrobił szybciej, bo ja nie mam czasu, bo ja to to jest takie na skróty w sensie, no właśnie dla siebie, nie dla dzieci. I może jeszcze od dzieci byłoby prosto wymagać, ale ludziom jest trudno, dorosłym, wymagać od siebie, tak? Właśnie tego zaangażowania na zasadzie poczekam, postoję, ja mam czas, zobaczymy, przecież ty potrafisz, nie? Już wiem, że potrafisz, bo dopóki nie wiedziałem, to sznurowałem, ale jak zobaczyłem, że potrafi samo, mówię, o nie, to ja już... Żona się trochę gniewała na mnie, że jestem sadysta, tak? I czekam, ale ja czekałem, no spokojnie, dasz radę, wiem, że potrafisz, bo potrafiłeś, tak? Już zrobiłaś.
No ale krzywdził pan te dzieci, krzywdził, to można było założyć.
Przykro i było straszne.
Myślę, że śmiało mogły przyjść i się poskarżyć, że tata krzywdził.
No, oczywiście, że tak.
Tu padło, że wyręczamy dzieci, wyręczają rodzice. Oczywiście, że wyręczają właśnie tak, jak tu pan mówi, z powodu tego, że brak nam cierpliwości, czasu. Uważamy, że zrobimy to szybciej, lepiej. Tłumaczymy to sobie w ten sposób. No, wtedy dziecko 15 minut później może wstać, na przykład. Ale jest to trochę dla naszej wygody. I robimy to ze względu na to, że nam brakuje czasu i cierpliwości.
Co jeszcze robimy za dzieci, chociaż wcale byśmy nie musieli? Wystarczyłoby trochę cierpliwości, trochę konsekwencji i wyobraźni, co będzie za parę lat i szłoby to wszystko inaczej.
Dla mnie to jest taka klasyczna rzecz, jak jesteśmy przy szkole. Lubię obserwować sobie czasami właśnie tych rodziców, którzy idą z tornistrami. I też się uśmiecham na wspomnienie, bo no właśnie krzywdziłem swoje dzieci. Moje dziewczyny musiały nosić swoje tornistry i plecaczki same. Wyjeżdżaliśmy do pracy, w sensie to moja praca jest taka, że ja miałem no tam teczuszkę jakąś, swoją torbę, a dzieci miały swoje. Dzieci wyjdziecie do swojej pracy, czyli szkoła i tu zostajecie. Razem wyruszamy i każdy bierze coś swojego do ręki. No więc znowu krzywdziłem te swoje dzieci, ale jakby jak dzisiaj obserwuję, wiem, może inne czasy, opowieści o tym, że to są cięższe te tornistry i że dzieci nie potrafią, ale to fantastycznie wygląda, jak idzie mama i trzy tornisty taszcze i dzieci biegną wokół niej szczęśliwe i zadowolone. Mnie to dziwi, tak? Zawsze zaskakuje, bo potem te problemy rosną razem z dziećmi, tak? Znaczy bagaże rodziców rosną razem z rosnącymi dziećmi, tak? I sprawy jakieś gdzieś tam, które się pojawiają. Wydaje mi się, no właśnie, że sznurowanie, rajtuski, plecaczki, jakieś takie rzeczy, to są właśnie te, od których zaczynamy, nie? Przy małych dzieciach. Dlatego ja mówiłem o tych przykrościach, krzywda w sensie przykrość małego dziecka, nie już potem jakiejś fizycznej gdzieś tam kiedyś. Ta fizyczna się pojawi, no. Jak nie było na początku, tak jak trzeba. Nie?
Powiedział pan, że te bagaże potem rosną razem z dziećmi. To pytanie, tak? Jakie są konsekwencje takich zachowań? No bo z tych rajtusek kiedyś te dzieci wyrosną, ale nawyk pozostanie, że pewnych rzeczy nie muszę robić, bo od tego jest mama, czy od tego jest tato. Kto może wyrosnąć z takiego zagłaskanego, z takiego nadmiernie chronionego przed przykrymi konsekwencjami? Najpierw malucha, potem kilkulatka, nastolatka i wreszcie dorosłego. To jest coś, co obserwujecie we własnych domach czy gdzieś na podwórkach. No i w szkole to już chyba przegląd twórczości każdego rodzaju.
To potem Janusze z tego rosną. Janusz wiele rzeczy nie musi.
I zresztą sprawdzałem, kiedyś w wyszukiwarce wpisałem Janusz i ładnie to cały wieczór można było spełnić, na ten temat posłuchać. No, ja z tymi butami, z tym wyręczaniem widzę to na co dzień. Zresztą chętnie z dziecią na każdych zajęciach dwa razy w tygodniu 5-6 osobom wiążę te buty. Zawsze mówię, że to 5 zł kosztuje, potem mówię, że 10. Często rodzice rozwiązują ten problem. Oczywiście, że można byłoby nauczyć
wiązać. Ale jak rozwiązują ten problem?
Kupują buty na rzepy. Problem jest rozwiązany, a ja proponowałem, żeby z dzieckiem troszeczkę poćwiczyć z tymi butami, żeby było inaczej. Ja rodzicom, którzy wchodzą i mają te trzy tornistry, tak, z jednej strony rozumiem, że widzę, jak mąż pani Kasi idzie i ten tornister niesie, powiedzmy, bo on waży 6-7 kilo, natomiast nie rozumiem tego, że nikt się nie przejmował, że ja nosiłem tornister w tym samym wieku 6-7 kilo i nosiłem go. On był ciężki, nie zawsze nosiłem, bo zdarzyło mi się zostawić na sobotę, na niedzielę, przepraszam, bo myśmy byli, krzywda nam się działa, bo chodziliśmy do szkoły od poniedziałku do soboty. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze pamięta.
Tak, były pracujące soboty i w te pracujące chodziliśmy do szkoły.
A my codziennie, wtedy, co sobotę chodziliśmy do szkoły.
Co sobotę chodziliśmy i taka krzywda nam się działa, ale dzięki temu tak właśnie wyrosliśmy pewnie. I ja rozumiem, bo kiedy biorę ten ciężki plecak, który waży, bo go ważę, jakże często 6-7 kilo, mówię, Boże, jaki on jest ciężki, naprawdę ciężki. Ale tak to dzisiaj tutaj pan mi uświadomił, że myśmy mieli dokładnie takie same, bo dzisiaj dziewczynka poszła do pierwszej klasy, dostała elementarz, myśmy mieli jeden falskiego gruby, on ma z 5 części z cienkich książeczek. Ale nikt się wtedy nie przejmował, ile pan wody mineralnej brał? No bo teraz trudno dziecko posłać bez wody mineralnej, wtedy nikt się nie przejmował, czy my pijemy, czy nie.
Piło się wodę z kranu.
No ale taka to jest prawda. Proszę pamiętać, że kiedy krzywdzili nauczyciele, nas nie, bo myśmy byli grzeczni, ale kiedy naszych kolegów krzywdzili, rzucając kluczami, albo szarpiąc za włosy, albo tam gdzieś karali w inny sposób.
Bijąc linijką.
Tak, albo bijąc linijką i myśmy to przyjmowali ze skruchą, nie wyobrażamy sobie dzisiaj, żeby to samo robiono z naszymi dziećmi. Żeby ktoś wziął linijkę albo rzucił piłką na przykład, tak? I w kochaną Lenkę, moją koszykarkę, rzuciłbym piłką. No jeżeli we mnie pan Stanisław rzucił taką piłką, no to ja się obudziłem, brałem się do roboty, tak? I tatuś czy mamusia, by tatuś pracował, mamusia by nie widziała w tym nic niewłaściwego. Dzisiaj sobie nie wyobrażamy takiej sytuacji. No jak to, proszę pana, nie ma innych jakichś metod wychowawczych, żeby ta Lenka ładnie, no zły przykład, bo tutaj
no,
rodzinę mięsków trzeba by sklonować.
Tak, ekstremalnie nie musimy po prostu rzucać w te dzieci, żeby je też w jakiś sposób
ale wtedy też nie
życia,
ale wtedy
nie?
też nie trzeba było tak ekstremalnie. Ale że to była najprostsza metoda, żeby uspokoić.
Może by dzisiaj też wystarczyło, żebyśmy po prostu nie robili tych nadmiernych tych rzeczy, tych na wyrost, tych na zapas, nie wychodzili w pół drogi przeciwko tym oczekiwaniom, tylko to, co Ewa mówiła, po prostu dali im dojrzeć, dali im poczuć w ogóle tą potrzebę, czy też choćby jakiś dyskomfort czekania, prawda, a nie wszystko już teraz, naraz. Powtarzam jeszcze raz to pytanie. Kto wyrasta? Te Janusze, czyli kto? Jeszcze, jak taki tak scharakteryzować?
No. Janusza i Grażyny. Tak.
Ja mam dużo koleżanek Grażyny, dlatego nie użyłem tego Janusza.
Moje Janusz. Dzieci tak mówią, tak Janusz
może,
i Grażyna.
Nie, pokażmy.
Ale
po
ja
prostu
na drugim biegunie tego chciałem powiedzieć. Sytuacja sprzed kilku dni u moich znajomych i małego dziecka, które wspólnie jechaliśmy, podróż, czekałem, oni się zbierali do samochodu i dziewczynka, mała dziewczynka, która mówi, ale ja przecież potrafię, ja mogę wam wszystkim zawiązać buty, bo ja potrafię. Jakby z jednej strony to jest ta kwestia, tak, że ograniczamy im możliwość czegoś, ale z drugiej strony jest kwestia sukcesu, tego, że ja potrafię, że ja jestem dumna.
A może jeszcze
dziecka,
po 5-10
złotych
za sznurówkę brała.
Przestańcie mi kupować buty na rzepy, tatuś, możesz mi już kupić takie jak ty. Nie? Dziecko się cieszy, bo ja potrafię. Więc jakby my możemy dać dziecku sukces też. I o tym nie zapominajmy, że
no nie, ale to jest podstawa, to jest trud, my nie możemy o tym zapomnieć, bo to jest
bardzo trud dla nas, tak, czasu i cierpliwości, o czym mówiliśmy, ale zaraz za tym idzie ten sukces dla dziecka i poczucie, że są rzeczy, których mogę się nauczyć i będę potrafić robić, tak? Ubiorę rejtuz jak mamusia, no.
Poruszył pan niezwykle ważną sprawę, poczucie sukcesu. No, kiedy budujemy własną wartość, kiedy dziecko buduje własną wartość podczas działania, podczas różnych sytuacji, które albo się bardziej udają, albo mniej udają. Raz zasznuruje i zaraz się rozwiąże, raz mu się nie uda, ale jak już zawiąże, to już ma poczucie sukcesu. I tak jak pan mówi, zechce wiązać 5 innym koleżankom, które jeszcze nie potrafią. Niezwykle ważna sprawa, że przy wyręczeniu idea rodziców jest taka, żeby pozbawić dziecko, nie tyle pozbawić, ile nie dopuścić do takich działań, które przynoszą niepowodzenia. Ale nie biorą pod uwagę jednej rzeczy, że nie tylko pozbawiają tych dzieci przykrych emocji związanych z niepowodzeniem, ale też pozytywnych emocji związanych z sukcesami. Bo dzieci odnoszą sukcesy podczas działania. Jak pozbawimy ich tego działania, to niestety bywa tak, że dziecko nie ma rozeznania, co umie, czego nie umie, nie zna swoich mocnych stron, swoich zdolności, nie potrafi z tego korzystać na co dzień.
Nie umie później też czytać swoich negatywnych emocji, bo podstawą
ani jednych, ani drugich
takiego dobrostanu dziecka jest odczuwanie tych dobrych, ale i tych złych emocji. I jeżeli ono się nie nauczy też radzić z dobrymi, ale i ze złymi emocjami, no to wtedy jest klops, bo w dorosłym życiu rzeczywiście jest później duży problem.
No klosz ma to do siebie, że kiedyś trzeba wyjść spod tego klosza i zderzyć się z rzeczywistością, gdzie rzeczywistość nie polega na tym, że tylko mamy, że
wyidealizowany świat
jest jedna butelka mleka i tylko możemy pić, tylko musimy coś dać, żeby coś dostać. Mm-hmm. Takiego poczucia sprawstwa nie ma u tych dzieci, które są wyręczane. Sprawstwo, czyli że ja coś robię, to się coś dzieje. Jak ja się nauczę, to dostanę pozytywną ocenę z klasówki, tak? Ale jak tego nie zrobię, no to powiedzmy, będę musiał to zrobić w późniejszym terminie. Nie ma tego.
O tym, proszę państwa, jakie są konsekwencje takich zachowań, czyli takiego wyręczania dzieci, chowania pod kloszem i chronienia przed różnymi przykrymi konsekwencjami. Jakie są te konsekwencje w dalszym, potem już młodzieńczym, dorosłym życiu? Porozmawiamy po chwili przerwy. Zapraszam. Dziś przypomnę o tym, jak nie zrobić krzywdy dziecku. Takie jest pytanie. Bądźcie z nami.